A w studium Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I na początku wytłumaczmy się, dlaczego pan dziś przyjechał samochodem, choć dzień bez tego pojazdu.
Bo ja nie robię niczego na pokaz. Wtedy, kiedy mogę, jeżdżę rowerem, wtedy, kiedy muszę, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj mam bardzo taki gęsty dzień, dużo spotkań, także z mieszkańcami, samochodem. I myślę, że o to chodzi, albo o to chodzić powinno w właśnie takiej polityce zrównoważonej mobilności. To nie chodzi o to, żeby być jakimś doktrynerem i mówić, że mamy jeździć rowerem od rana do późnej nocy i wszędzie tam, gdzie musimy, tylko żebyśmy korzystali z różnych zresztą środków transportu w zależności od sytuacji, od naszych możliwości. No a dzisiaj akurat mam taką sytuację, to jadę autem. W piątek, nie wiem, byłem akurat rowerem i myślę, że tak to powinno generalnie wyglądać.
To samo tyczy się prohibicji we Wrocławiu?
No tutaj moje akurat stanowisko jest zdecydowane i większości radnych, na szczęście, za co im bardzo serdecznie
większości,
dziękuję.
Bo Prawo i Sprawiedliwość, niektórzy radni zagłosowali przeciwko.
No tak, dziwnie czasami te głosowania się układają, natomiast znalazła się zdecydowana większość dla dobrego rozwiązania, bo rzeczywiście chodzi o to, żeby ograniczyć sprzedaż nocną alkoholu. To naprawdę można sobie z tym akurat produktem poradzić. To nie jest tak, że po 22 musimy dokupować, tym bardziej, że no, alkohol powoduje duże szkody nie tylko na zdrowiu, ale szkody
finansowe.
Tak, finansowe i społeczne. Dlatego, a my chcemy chronić naszą społeczność. Jak mówimy o bezpiecznym Wrocławiu, no to właśnie myślimy o tym bezpieczeństwie wielowymiarowo. Tak wszystkie statystyki pokazują, że ograniczenie godzinowe sprzedaży alkoholu powoduje spadek liczby różnych niepożądanych zdarzeń.
No ja mam tu statystyki, panie prezydencie, w Krakowie w lipcu tego roku liczba interwencji policji związanych z alkoholem w godzinach obowiązywania sprzedaży spadła o 70% w porównaniu do lipca 2022, czyli czasu przed wprowadzeniem ograniczeń. Czy my na dzień dzisiejszy mamy jakieś statystyki wrocławskie takie? Czy one są podobne?
No pierwsze mamy, bo przypomnę, że przecież już strefę w węższej formule mieliśmy. Tak, i te statystyki pokazują, że od 7 do 15% spadła liczba interwencji. Spadła także liczba osób nietrzeźwych na szpitalnych oddziałach ratunkowych. To jest też przecież ważne, żeby w tych miejscach, które ratują zdrowie i życie, zająć się osobami, które rzeczywiście tej potrzeby interwencji medycznej potrzebują, a nie osobami pijanymi. Tak więc ja się cieszę, że wdrożymy to rozwiązanie na terenie całego miasta, bo chodzi o to, aby po prostu budować bezpieczeństwo także w tym wymiarze.
Stolica Dolnego Śląska nie boi się zakazów i nocnej prohibicji, z kolei Warszawa ma obawy. Tam w kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu była nawet zmiana wiceprezydenta. Znaczy poddał się do dymisji, może tak.
Tak jest.
Jest pan zdziwiony tym?
Troszeczkę zaskoczony, aczkolwiek no, nie znam wszystkich niuansów warszawskich. Nie wiem, co ostatecznie spowodowało.
A to znaczy, że jesteśmy lepsi, panie prezydencie? Myślimy nie do wiem, przodu? Nie potrafimy wiem, to policzyć?
My na pewno jesteśmy konsekwentni. Powiedzieliśmy jakiś czas temu, że rozpoczynamy to ograniczenie sprzedaży alkoholu w porze nocnej. Zrobiliśmy to na terenie Starego Miasta, Parku Kulturowego. Sprawdziło nam się to. Z tych rozwiązań zresztą też inni powinni korzystać, skoro to działa. No i postanowiliśmy zrobić krok dalej, zresztą wspólnie konsultując to z radami osiedli, z mieszkańcami. Wszyscy właściwie byli tego samego zdania. Także dopuszczam, że są jakieś specyficzne uwarunkowania w każdym z miast. Ja mogę mówić za Wrocław i chcę mówić za Wrocław. My jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy. Mówię, a bezpieczeństwo także rozumiemy właśnie w ten sposób, jako to bezpieczeństwo w porze nocnej. To, żeby właściwe służby mogły, no właśnie, zająć się tymi działaniami, które rzeczywiście wymagają interwencji, a nie po prostu pijanymi gdzieś tam wałęsającymi się po ulicach.
Może
po
taki
ulicach
telefon
miasta.
Teraz do prezydenta Warszawy.
Słuchaj. Ja myślę, że prezydent Trzaskowski jest tego, jest
nie
tego świadomy.
No,
polityka bywa różna. Ja myślę, że Warszawa wcześniej czy później, życzę, żeby wcześniej to wdrożyła, ponieważ mówię, to może przynieść tylko i wyłącznie same korzyści społeczne.
A dlaczego więcej lokali z alkoholem? W lokalach gastronomicznych będzie można kupić alkohol w większości, w większej liczbie.
Znaczy, może nie tyle w większej liczbie, co w ogóle będzie można kupić,
tak,
ale to...
Bo zwiększyła się ta liczba.
Proszę pamiętać, że chodzi także o to, w jaki sposób my ten alkohol i gdzie spożywamy. Tak zupełnie inaczej spożywa się
alkohol. Czyli zmiana kultury?
Tak, wpływanie na nasze także nawyki w tym zakresie. To,
usiądź
to tak
sobie,
samo,
wypij sobie to w lokalu.
Jakby decydująca jest cena, tak? Nikogo nie stać na to, żeby pójść do lokalu gastronomicznego, nie wiem, i kupić 10 butelek wina, czy tam 20 butelek wódki i wypić, tak? Zupełnie inaczej to wygląda w takiej sprzedaży detalicznej. Poza tym, no, w warunkach takich restauracyjnych, gastronomicznych jest pewna kontrola, jest pewien nadzór nad tym wszystkim. W warunkach, no, sprzedaży detalicznej tego nie ma. No, ktoś kupuje, wychodzi z tej umownej żabki, pije to za rogiem, hałasuje, zostawia śmieci. Mieszkańcy z tego tytułu mają same przykrości, zabrudzone klatki schodowe. Tak więc nad tym kontroli nie ma. W tej pierwszej sytuacji ta kontrola jest. Także chodzi także o to, żeby, nie chodzi o to, żeby tutaj robić jakiś zamach na nasze wolności obywatelskie. Tak jak ktoś chce, to niech spożywa, tylko musi to robić w taki sposób, aby to było, no, dla innych także bezpieczne. No, chociaż, no, zdrowie także tego pijącego, że tak powiem, jest przecież dla nas ważne. No chcemy, żeby nasza społeczność była zdrowa też po prostu.
Ale wiemy, jakie skutki ma picie alkoholu. Dewastuje rodziny, zdrowie. No, możemy sobie odpowiedzieć, wiele powodów, psychologów, ekspertów o tym mówi. Jest to jakiś, panie prezydencie, kompromis, więcej lokali z alkoholem, a prohibicja.
Z całą pewnością, bo tak jak powiedziałem, chodzi o kształtowanie dobrych nawyków. Chodzi także o, nie wiem, próbę wpłynięcia na strukturę spożywanych alkoholi. Tak? Pewnie lepiej byłoby, gdyby spożywać więcej tych alkoholi miękkich, mówiąc tą nomenklaturą,
najlepiej to
niż
w ogóle,
alkoholi
twardych.
A najlepiej to w ogóle, no ale też, no przecież nie jesteśmy, znaczy jesteśmy ludźmi, którzy myślą i funkcjonują realnie, prawda? Nie będziemy budować tutaj jakiejś fikcji literackiej albo jakiegoś fikcyjnego miasta i fikcyjnej wspólnoty, ale wszystko jest dla ludzi. No może właśnie wyjdźmy od tego. Wszystko jest dla ludzi, tylko no, naszym zadaniem jest tak kształtować warunki, aby właśnie, aby pewne rzeczy nie zagrażały tej wspólnocie i ją nie osłabiały, bo też pamiętajmy, że żyjemy w czasach, kiedy wspólnota musi być silna. Mocno zbudowana.
Umiarkowanie, cnota kardynalna, takie przypomnienie. Czy chce nam pan powiedzieć w poniedziałek, oświadczyć o nowej koreańskiej inwestycji we Wrocławiu?
Jeszcze nie, ale nawiązuje pani do mojej zeszłotygodniowej wizyty w Korei. Tak? Rzeczywiście bardzo owocnej.
Chongqing.
Tak, to nasze miasto partnerskie od roku 23. Ja tam byłem pierwszy raz w 2019 roku. Wtedy zabiegaliśmy o jedną z inwestycji LG. Udało się. Zresztą także zainwestowaliśmy poprzez MPWiK. Doprowadziliśmy specjalną magistralę wodną, która podaje wodę właśnie do tej fabryki, która wytwarza akumulatory litowo-jonowe. Byliśmy w Chongqing, widzieliśmy się z burmistrzem, z radnymi i rozmawialiśmy o kolejnych inwestycjach. Także z firmami, które już są dzisiaj obecne, a myślą o rozszerzeniu swojej działalności, a robią istotne na przykład komponenty do właśnie baterii litowo-jonowych. Ale także nowe miasto partnerskie, Songnam, burmistrz tego miasta był w zeszłym roku u mnie. To jest miasto w aglomeracji Seulu, milionowe, bardzo nowoczesne, stawiające na nowoczesny przemysł. Tam także rozmawialiśmy między innymi w kontekście zbrojeniowym, bo byliśmy w fabryce, która zajmuje się zbrojeniami. No, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można by część tych działalności produkcji przenieść także tutaj do Wrocławia, na Dolny Śląsk.
Jest to realne?
Jest to realne.
Mogła być możliwa taka produkcja półprzewodników, przewodników u nas?
Myślę, że tak, i w tym kierunku będziemy prowadzić rozmowy.
Rozmawialiśmy
także. Nie wiem, wie pani, to jest kwestia teraz jakby zoperacjonalizowania tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z izbami handlowymi, gospodarczymi. Oni teraz muszą tutaj przyjechać, rozpoznać do końca te warunki. Niektórzy już te warunki znają. No, są zawsze te takie podstawowe przeszkody niezależne od miasta, jak kwestie pozwoleń na pracę, czy w ogóle pobytu. Te rzeczy powinny być nieco szybciej uruchamiane.
No i loty. Mamy takie międzynarodowe do Seulu.
Tak, i to jest także efekt tej wizyty wówczas i takiego wspólnego zabiegania. Powinniśmy być dumni, że mamy bezpośrednie połączenie właśnie z Azją, z Seulem. Pięknym Dreamlinerem można polecieć i zabiera 300 osób. To niezwykle ułatwia te relacje także gospodarcze. Także ja się z tego cieszę. Rozmawialiśmy także z Korean Airlines na temat nowych połączeń. Może się uda. Proszę pamiętać, 5 tysięcy Koreańczyków mieszka od wielu lat tutaj na terenie Wrocławia i aglomeracji. Tak więc i oni na co dzień budują to gospodarcze, ale i społecznie miasto i im się tutaj podoba. Tak? A moim zadaniem jest stworzyć kolejne warunki, aby chcieli tutaj inwestować.
Mówił pan o rozmowach na temat bezpieczeństwa z firmami z branży zbrojeniowej w Korei. Po ostatnich wydarzeniach związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej padają znów te pytania dotyczące schronów, miejsc, gdzie ewentualnie możemy się ukryć. Jak to wygląda dzisiaj, panie prezydencie, u nas we Wrocławiu? Ja przypomnę, te dane są zatrważające. 4% ludności polskiej tylko może się schować. Taka Szwecja, Norwegia, Finlandia mają do 90%, a my 4%. Jak we Wrocławiu?
Zgoda. Choć jeżeli mogę sobie pozwolić na taką uwagę natury ogólnej, uważam, że to jest tak, że kwestia pewnej doktryny obronnej, tak? Bo,
no my jej nie mamy.
Ponieważ no też takie swobodne, mówiąc językiem takim potocznym, latanie czy dronów, czy jakichś rakiet nad Polską, znaczy ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Ja rozumiem zagrożenie, istotne zagrożenie na wschodzie kraju, natomiast ono powinno być natychmiast tam neutralizowane. I rozumiem, że polska doktryna obronna właśnie w tym kierunku zmierza. Co nie oznacza, że wszyscy inni na terenie pozostałej części kraju nie powinni się przygotowywać. My akurat we Wrocławiu w ramach programu Bezpieczny Wrocław prowadzimy szereg działań. Po pierwsze ulepszamy tą koordynację różnych służb. Jesteśmy po wspólnych przecież takich szkoleniach, akcjach na wodzie i nie tylko na wodzie, bo to bezpieczeństwo przecież należy rozumieć wielowymiarowo. Edukujemy się, jak postępować w sytuacji zagrożenia. No ale też wreszcie podejmujemy takie twarde, mówiąc wprost, działania. Mamy zidentyfikowanych na terenie Wrocławia, prawda, 150 miejsc ukrycia i schronów.
I ile z nich ewentualnie? No,
w tej puli 150 można... można powiedzieć, że mamy 130 miejsc potencjalnych schronów. Dlaczego mówię potencjalnych? Ponieważ to dzisiaj podlega weryfikacji. Proszę pamiętać, nikt przez dziesiątki lat się tym przecież w Polsce nie zajmował, tak? W związku z tym teraz trzeba ten stracony czas nadganiać. Państwowa Straż Pożarna wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dzisiaj prowadzą weryfikację właśnie tych potencjalnych, tak jak powiedziałem, schronów, jak je zaadoptować. No do tego oczywiście są potrzebne jeszcze przepisy, na niektóre czekamy.
No chociażby jeśli chodzi o definicję schronu.
No więc właśnie.
Bo mamy i schrony, i miejsca ukrycia.
Tak, natomiast dotychczas w prawie budowlanym nie było.
Ale mamy 150, tak, panie prezydencie?
150 takich miejsc ukrycia i schronienia, tak, które potencjalnie, tak, one podlegają dzisiaj tej weryfikacji. Po tej weryfikacji będziemy wiedzieć, które się nadają. Tym niemniej, my już dzisiaj wszyscy powinniśmy, bo ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że kwestia bezpieczeństwa, powiedzmy, jest funkcją, tak matematycznie to przedstawiając, naszego wspólnego, indywidualnego działania. Każdy musi o tym też myśleć indywidualnie. Nie wiem, jeżeli ktoś robi jakąś inwestycję, jeżeli ktoś buduje parking, czy jakąkolwiek inną inwestycję kubaturową, powinien o tym myśleć. Tylko w ten sposób, w mojej przynajmniej ocenie, jesteśmy w stanie jakby zwiększyć tą populację osób, która może potencjalnie w tych miejscach się schronić, ponieważ no, biorąc pod uwagę, ja mówię, te zaniedbania wielu lat, trudno będzie w bardzo krótkim czasie tylko tym podmiotom instytucjonalnym, takim jakimi są miasta, tak, dostosować te obiekty. Tym niemniej my to bardzo...
Jeszcze wchodzą nowe przepisy, jeśli chodzi o nieruchomości deweloperów, prawda? W tym kontekście.
Tak jest, no dlatego mówię, że każdy powinien być odpowiedzialny. Mówię, my jako miasto w tej chwili uważam, Wrocław jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. Poprawiamy i ulepszamy cały czas też system alarmowy, informowania.
No to jest kolejne pytanie, które chciałam panu zadać. Czy będą takie kolejne testy
jeżeli chodzi o
alarmowych?
System...
Bo było to 17 września, w ubiegłą środę z tego, co pamiętam.
Tak jest.
Testowaliśmy. Natomiast okazuje się, że Polacy w większości naprawdę nie mają świadomości, nie rozróżniają tych sygnałów, panie prezydencie.
Tak jest.
Wrocławianie, myślę, że też.
Przypomnijmy, przez 3 minuty krótkie sygnały alarmowe, one jakby świadczą o tym, o niebezpieczeństwie i 3-minutowy, długi, ciągły sygnał to odwołanie sytuacji niebezpiecznej. To przynajmniej te dwa znaki powinniśmy pamiętać. Ja rozszerzam w tej chwili system syren i ostrzegania. W tej chwili montujemy, czy za chwilę będziemy montować kolejnych 10 takich dużych instalacji. No, moim priorytetem jest, żeby Wrocław był bezpieczny i żeby przynajmniej sygnały alarmowe informujące nas o niebezpieczeństwie dochodziły wszędzie. Także ten system jest, mówię, wieloaspektowy Ale nie oznacza to, że ktokolwiek może się zwolnić z odpowiedzialności też za to bezpieczeństwo. Dlatego my będziemy robić wszystko i to mogę obiecać i zadeklarować naszym mieszkańcom, ale też wszystkich bardzo proszę o czujność i taki jakby współudział w tym, abyśmy wzmacniali tą naszą odporność i bezpieczeństwo.
Będą takie cykliczne.
Będą.
Ostrzegawcze, tak?
Będziemy na pewno ten system w miarę jego rozbudowywania, on się cały czas właściwie rozbudowuje, w miarę jego rozbudowywania będziemy go także przecież testować, no i będziemy przede wszystkim uczyć się, bo tu dużo jest do zrobienia w tym wymiarze edukacyjnym, tak? Musimy wiedzieć, jak to niebezpieczeństwo oceniać, jak je rozróżniać, jak się zachowywać, żeby nie wpadać też niepotrzebnie w panikę, żeby korzystać tylko ze sprawdzonych informacji. No przecież dzisiaj jesteśmy naprawdę poddani bardzo wielu jakby nieprawdziwym informacjom. Także musimy to wszystko nauczyć się na tym poziomie podstawowym jakoś oceniać i rozróżniać.
Podczas naszego ostatniego spotkania, panie prezydencie, mówiliśmy o remontach. Moja trasa z domu do pracy została już oddana do użytku. Skrzyżowanie Pomorskie.
Ale to nie był wynik naszej rozmowy.
Nie.
Było to w planach.
Myślałam, że we wrześniu troszkę to tam było spóźnione. Czy to było w planach, to pan zaraz może powiedzieć. A z którymi nie wyrobiliśmy się w czasie, panie prezydencie, które się przedłużyły?
No na pewno Gajowicka, chociaż mam nadzieję, że zaraz ruszy. Niestety w Polsce ten etap przygotowywania inwestycji zawsze jest bardzo długi. To jest coś, co można by jakoś właśnie zderegulować, ponieważ no, czas przygotowywania inwestycji jest bardzo długi. Mam na myśli przygotowywanie projektów, uzyskiwanie wszystkich właśnie pozwoleń, zgód. No my jeszcze bardzo często operujemy w historycznej tkance, prawda, w związku z tym uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem. To wszystko zajmuje nam bardzo dużo czasu. Już później sam ten etap realizacji jest dużo krótszy, ale większość zadań, bo są też przecież takie zadania, które skończyliśmy, bo nawet można powiedzieć przed czasem, bo myśleliśmy, że się przedłużą, a skończyliśmy szybciej, jak choćby linia tramwajowa na Kosmonautów, prawda? No ale w tej chwili robimy Powstańców, już za chwilę będziemy na pasach wewnętrznych wylewać asfalt. Weszliśmy na ulicę Koszarową, cały czas Wrocław na dobrej drodze. Skończyliśmy tutaj nieopodal skrzyżowanie Pomorskiej i za chwilę będziemy przeskakiwać na skrzyżowanie obok Dibuła Drobnera. No bardzo dużo w tym zakresie drogowym się dzieje. Nawet spotykają mnie mieszkańcy. Wczoraj byłem na jubileuszu w kościele świętego Maurycego i mieszkańcy podchodzili do mnie i mówią: panie prezydencie, tak trzymać, robimy, dużo się dzieje, czasami nam to utrudnia życie, ale rozumiemy, wiemy i trzeba. Także za tą też cierpliwość chciałbym bardzo serdecznie podziękować i za zaufanie. Natomiast bardzo dużo rzeczywiście w tym obszarze drogowym się dzieje. Ja bym powiedział, nigdy tak dużo się na terenie Wrocławia nie działo, a jeszcze wiele planów jest właśnie w opracowaniu.
Nie starczy nam pewnie czasu antenowego, by wymienić je, ale będziemy informować słuchaczy. Czy obawia się pan kolejnej próby zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania pana?
Nie, ja na te sygnały w ogóle nie reaguję. Wie pani co, ja się zajmuję Wrocławiem, staram się nie zwracać uwagi na osoby, które no, jakby same w swoim życiu niewiele osiągnęły, ale to jest może mniej ważne. Ważniejsze dla mnie jest to, że one też nic nie osiągnęły dla miasta, tak? A będąc radnymi, można by działać konstruktywnie dla miasta, szczególnie kiedy to miasto potrzebuje wsparcia, kiedy w ogóle potrzebujemy wspólnoty, która jest razem. Proponowanie kolejny raz referendum, żeby odwołać Sutryka, jest dla mnie taką zwykłą hucpą polityczną, próbą zawłaszczenia miasta. Nie udało się to w wyniku demokratycznych wyborów, bo przypomnę, że te są tym momentem, kiedy możemy zmienić wójta, prezydenta, burmistrza. No to próbuje się to robić w taki właśnie sposób. Ja tu wszystkich mocno uwrażliwiam na te próby wyłudzania tutaj w cudzysłowie tych podpisów i mówię i prowadzenia takiej demobilizacji. Nam jest dzisiaj potrzebna
wyłudzania? Dobra. Ma pan jakiś sygnał, panie prezydencie?
Nie, ja mówię o wyłudzaniu w takim sensie, że ktoś chce, że zamiast konstruktywnie skupić się na pracy dla Wrocławia, próbuje się wprowadzać jakąś manipulację, próbuje się wyciągać ludzi na ulicę po prostu w złym celu. Ale wrocławianie widzą, że to miasto się zmienia. Oczywiście, że jest jeszcze dużo.
Czyli uważa pan, że to się nie uda, ta próba kolejna?
Nie wiem. Nie mam zamiaru, tak jak za pierwszym razem, tak samo i teraz nie mam zamiaru się tym zajmować. Myślę, że wrocławianie to ludzie mądrzy, którzy też widzą, co się dzieje dookoła i nie dadzą się tego typu dziwnym próbom zmanipulować. Ja bym tych, którzy myślą o ciągłym odwoływaniu tylko prezydenta, teraz słyszę także rady, żeby po prostu zajęli się ciężką pracą dla Wrocławia. To wszystko. Ja wiem, że im to nie pasuje, ale my akurat się tym będziemy zajmować i to będziemy robić.
W Korei obchodził pan swoje urodziny, nie patrząc w metrykę, bo do tej grupy pan jeszcze się nie zalicza.
No powiedzmy, to 47.
No, nie chciałam wypominać panu 47 wiosen. Wszystkiego najlepszego, spóźnione, szczere, jak to się mówi, trwają senioralia, czyli wrocławskie dni seniora, które no, wpisują się już na stałe w naszą tak plan wydarzeń wrocławskich. Integrują one społeczność. I tak zastanawiałam się, patrząc na te wszystkie kolorowe marsze, kapelusze, z jaką propozycją wychodzi Wrocław do osób, które nie są mobilne, panie prezydencie? Bo to wszystko fajnie wygląda, prawda? Kiedy się ma 60+, a jednak jest się w kwiecie, powiedzmy, takiej aktywności. Ale okazuje się, że wiele osób starszych jest z niepełnosprawnościami. Jak
tak
docieramy
jest, dlatego
do nich?
Rzeczywiście.
Może właśnie nas teraz słuchają, może są przed radioodbiornikami.
Ten wiek senioralny, on ma takie swoje, powiedzmy, dwa etapy. Jest ten pierwszy etap, kiedy jeszcze jesteśmy seniorem, no właśnie, sprawnym seniorem, który poszukuje jakiejś aktywności. I tutaj mamy bardzo duże spektrum różnych działań. Ta oferta jest bardzo bogata. Przecież prawie 100 klubów seniora na terenie Wrocławia, 10 uniwersytetów trzeciego wieku. No właśnie to wydarzenie i teraz trwające właściwie przez ten miesiąc dni seniora, warsztaty, zajęcia, no mnóstwo tego jest, ale no właśnie przychodzi ten moment, kiedy ten senior aktywny zaczyna być seniorem wymagającym tak naprawdę wsparcia i opieki. To jest ten taki ostatni moment, już mówiąc całkiem wprost, ale niezwykle, niezwykle ważny. No i tutaj cały czas poszerzamy i pracujemy nad poprawą jakości, jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze, tak? Czyli ta możliwość pomocy seniorowi najlepiej w miejscu jego zamieszkania, bo ja jestem, to tak od czasów, kiedy jeszcze byłem dyrektorem MOPS-u, zwolennikiem tego, aby jak najdłużej móc osobie starszej pomagać efektywnie, dobrze i mądrze w domu. I tutaj nad tymi usługami, nad standardem tych usług cały czas pracujemy, no ale przychodzi też taki moment, kiedy jest potrzebna ta pomoc instytucjonalna, czyli jest potrzebny zakład opiekuńczo-leczniczy, jest potrzebny dom pomocy społecznej. Te we Wrocławiu modernizujemy cały czas, jak choćby Karmelkowa, jeden z naszych największych domów pomocy społecznej, ale także zastanawiamy się w tej chwili nad budową kolejnych, tak? Plus rozwijanie sieci tak zwanych mieszkań chronionych, czy mieszkań, w których seniorzy mogą no właśnie dostać wsparcie chwilowe, a rodzina na przykład może odpocząć, tak? Bo bardzo często my jako rodzina no chcemy opiekować się naszymi seniorami, ale też mamy swoje aktywności. Musimy móc liczyć na taką przerwę i w tej przerwie musi nas ktoś skutecznie zastąpić. To są dzisiaj bardzo trudne wyzwania, ale my dzisiaj nad nimi także we Wrocławiu pracujemy. To znowu wszystko mieści się w ramach tego sloganu bezpieczny Wrocław.
To pozdrawiamy dzisiaj wszystkich seniorów o poranku. Życzymy im także wspaniałych aktywności, zabawy w tym czasie, miesiąc senioraliów we Wrocławiu. A ja bardzo dziękuję. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, był dziś naszym porannym gościem Radia Rodzina.
Bardzo
dobrego
dziękuję.
Dnia życzymy.
Dziękuję, dobrego dnia.